Bracia i siostry, gratuluję, że pośród tej nocy przybyliście do świątyni, do tego, który tutaj się narodził, tak jak pasterze, którzy przybyli do szopy betlejemskiej, gdzie Jezus przebywał. Dzisiaj chcę wam zwiastować Jezusa Chrystusa, tego, którego wyznajemy także podczas liturgii, mówiąc, że jest światłością ze światłości, Bogiem z Boga, tego, który jest zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, tego, przez którego wszystko się stało, Jezusa, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. To jest ten Jezus, który dzisiaj narodził się i który dzisiaj także daje nam zbawienie w tym fakcie narodzenia. I dlatego to słowo, które kierujemy do was, to jest słowo, które ma nas wszystkich zachęcić do wiary, do odkrycia piękna naszej wiary, ale także do tego, żebyśmy w wierze byli ludźmi odważnymi. Bo widzicie, może się tak zdarzyć, że fakt Bożego Narodzenia przeżywać będziemy tylko na płaszczyźnie sentymentów, tylko na płaszczyźnie takiej tkliwości, rzewności. Będziemy patrzyli na Pana Jezusa złożonego w żłóbku i rozkoszowali się, jaki maleńki, jaki bezbronny, jaki piękny i tak dalej, i tak dalej. Nieraz już, a zwłaszcza wczoraj, przedwczoraj w różnych rozgłośniach radiowych słyszałem, jak zdeklarowani ateiści śpiewają kolędy i śpiewają o Jezusie, który się rodzi. Zdeklarowani ateiści. Można. Okazuje się, że można w ten sposób postępować. Tylko co te święta nam dadzą, gdy skupimy się tylko na tej warstwie emocjonalnej, na tej warstwie sentymentalnej. Wrócimy po świętach do zwykłych obowiązków i będziemy tacy sami. Nic się w naszym życiu nie zmieni. Będziemy urządzali naszą codzienność, naszą rzeczywistość na własną modłę, według własnego projektu na życie, tak jakby Boże Narodzenie nie nastąpiło. Dlatego też skupmy się na tym fakcie, na tym bardzo ważnym wydarzeniu, jakie dzisiaj celebrujemy, jakie dzisiaj przeżywamy. Uczestniczymy, kochani, w pasterce, to jest liturgia pasterzy. Słyszeliśmy, że pasterze to są pierwsi, którzy usłyszeli dobrą nowinę od anioła, do których anioł powiedział: nie bójcie się, i którzy w odpowiedzi na tę dobrą nowinę poszli do żłóbka i zobaczyli, że dobra nowina jest prawdą. Że dobra nowina to jest fakt. Zobaczyli Jezusa tak, jak im anioł powiedział. Oni zobaczyli, że Bóg jest Bogiem wiernym, że Bóg jak coś mówi, to się dzieje. W przeciwieństwie do człowieka, który często jak mówi, to tylko mówi. Bóg, gdy coś mówi, to się spełnia. My nie chcemy być okłamywani. My nie chcemy być rozczarowani. My nie chcemy słyszeć pustych obietnic i być oszukiwani na co dzień przez męża, przez żonę, przez dzieci, przez, nie wiem, tam inne gwiazdy w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Czujemy się wówczas rozgoryczeni, czujemy się źle, jeżeli ktoś nas oszukuje. I widzicie, było już takie kłamstwo w historii człowieka, w historii ludzkości, w historii każdego z nas, które się powtarza. Za każdym razem się powtarza. Mam tu na myśli naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewę, którzy uwierzyli katechezie demona i powiedzieli na tę katechezę amen. A co powiedział im demon? Demon powiedział im, że jeżeli spożyją z drzewa, z którego Bóg zakazał im spożywać, wówczas rzeczywiście staną się wolni i szczęśliwi. Wówczas zakosztują, jak piękne jest życie. Wtedy będą prawdziwie wolni. Będą jako Bóg znali dobro i zło. I na tę katechezę demona Adam i Ewa odpowiedzieli amen. A do tej pory żyli życiem prawdziwym. Żyli w pięknej relacji z Bogiem, przechadzali się z Bogiem, rozmawiali z Bogiem. Ale przyszedł On, o którym Pismo Święte mówi, że jest kłamcą i mordercą człowieka od początku. Kłamcą i mordercą człowieka od początku i uwierzyli Mu. I my także bardzo często wierzymy temu, który jest kłamcą, który jest niewiarygodny. Tylko Bóg jest wiarygodny. Nie można wierzyć demonowi. Nie można mówić amen na to, co on nam proponuje. Bo co się wówczas dzieje? Widzimy to na przykładzie naszych rodziców Adama i Ewy, że zobaczyli, że są nadzy i uciekli w krzaki. I tak człowiek za każdym razem będzie wykiwany przez demona i będzie musiał siedzieć ze wstydem w krzakach. I gdy przyjdzie Pan, żeby rozmawiać z człowiekiem, dawać mu swoje życie, dawać mu swoją miłość i szuka człowieka, bo przypomnijmy sobie tę sytuację, pyta: Adamie, gdzie jesteś? Adam trzęsący się, Adam zalękniony, Adam, który bał się wszystkiego, mówi: Boże, tu jestem, w krzakach jestem, ale się boję. Nie wyjdę do Ciebie, bo się boję. Boję się. Do tego sprowadził, do takiego wyzwolenia, do takiego szczęścia wprowadził demon Adama i Ewę i zawsze nas wprowadza poprzez grzech. I do tej pory człowiek, który rozkoszował się Bogiem, nagle zaczął Boga się bać. Bać się w tym sensie, że zaczął na Niego patrzeć przez pryzmat swojego grzechu. A przecież święty Jan Apostoł mówi: w miłości nie ma lęku, a Adam się zaczyna bać, mówi: boję się. To znaczy, że ta miłość z jego serca gdzieś uszła. To znaczy, że przestał karmić się miłością, którą Bóg ma ku niemu. Coś nieprawdopodobnego się stało wówczas, kiedy człowiek mówi na katechezę demona amen. Ale ta historia miłości Boga do człowieka nie kończy się na grzechu. Bóg ma dalej upodobanie w człowieku, choć człowiek przestał w to wierzyć przez grzech. Bóg dalej ma upodobanie w nas. Bóg nie przestał nas kochać. Tylko my zaczęliśmy na Boga patrzeć jak na konkurenta. Jako tego, który chce nam coś zabrać. Który chce coś nam zabrać w naszym życiu, zabrać nam wolność, zabrać nam szczęście, że jeżeli uwierzymy w Bogu, jeżeli będziemy przestrzegali przykazań, chodzili za Nim, to coś stracimy w życiu. Otóż Bóg niczego nam, bracia i siostry, nie zabiera. Bóg może nam tylko dać. Tylko dać. Niewolnikami stajemy się wówczas, gdy mówimy amen na katechezę demona. A gdy mówimy amen na katechezę Boga, wówczas stajemy się synami Bożymi, czyli ludźmi wolnymi. I to jest to kłamstwo, które nieustannie w nas jest sączone. Ale Bóg, który widzi człowieka i patrzy na tę ludzką nędzę, gdy człowiek patrzy na Boga przez pryzmat grzechu, przez pryzmat lęku, przez pryzmat strachu, przez pryzmat kalkulacji, jakiegoś swojego wyrafinowania. Mało tego, nie tylko na Boga tak patrzy, ale również na stworzenie, również na drugiego człowieka, który staje się konkurentem, zagrożeniem dla człowieka. Patrzymy nieraz na siebie jak na wilki. Ten sam Bóg obiecał swoją miłość człowiekowi i słowa dotrzymuje. Co się dzieje, bracia i siostry, gdy człowiek staje się nieprzyjacielem Boga? Nieprzyjacielem Boga. Czytamy o tym dzisiaj w liście świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Czytamy: ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do człowieka przez anioła, jak do pasterzy, przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez kogo? Przez Syna. To znaczy, dał nam kogoś, kto jest dla Boga najcenniejszy. Kogoś, kto sam jest Bogiem. I celebrujemy dzisiaj to oddanie się Boga człowiekowi, bo prawdziwy Bóg staje się prawdziwym człowiekiem. Czy można sobie wyobrazić większe utożsamienie się Boga z nami, jak to, że Bóg staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu? Kochani, co Bóg ma jeszcze zrobić, żeby przekonać nas o swojej miłości, gdy własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, abyśmy życie mieli dzięki Niemu, bo weszliśmy przez grzech, weszliśmy w śmierć. A Bóg posyła swojego Syna. W 100% realizuje swoją obietnicę. Realizuje ją z większą finezją, z większą pomysłowością, z większą realnością, niż mogliśmy sobie to wyobrazić. Niektórzy z was może mają różne telewizory. To jest Jezus Chrystus, który jest obrazem Boga niewidzialnego. To jest taki obraz Boga full high definition. Ostry, wyrazisty, najlepszy. Nie można sobie wyobrazić lepszego obrazu Boga jak Jezus Chrystus. I ten Chrystus się rodzi dla nas, przychodzi na świat po to, żeby powiedzieć: to, co mówił demon, było kłamstwem. Człowieku, ja wiem, że ty nie jesteś sam z siebie w stanie wyrwać się z twojej optyki, ze swojego patrzenia, ze swojego lęku, ze swojego wyrafinowania. Ale przychodzę ja, twój Zbawiciel, aby cię wybawić. Ukazała się, bracia i siostry, łaska Boża. To nie my robimy, uświadommy to sobie raz na zawsze, bracia. To nie my robimy łaskę Bogu. To my wdepliśmy w grzech, wdepliśmy w śmierć i Bóg robi nam łaskę, że posyła swojego Syna. A nam się wydaje, że to my jesteśmy łaskawcami Boga, bo przyjdziemy sobie do kościoła, bo zmówimy zdrowaśkę, bo to, bo tamto, bo siamto. Nic bardziej mylnego. Bogu zawdzięczamy wszystko, bo wiara jest łaską. To, co zrobił Bóg, jest łaską. Nie musiał tego zrobić, ale to zrobił, bo powiedział, że nie zostawi człowieka samego. I nie zostawił. Bo jak Bóg coś mówi, to realizuje, w przeciwieństwie do człowieka, na którym wiele razy możemy się zawieść. I czy to nie jest fantastyczna, wspaniała nowina, której warto było przyjść, żeby to usłyszeć tutaj, dzisiaj, tej nocy? Czy to nie jest nowina, z którą mamy wyjść z tej świątyni, by podzielić się z całym światem tą nowiną? Ale niestety, bracia i siostry, wielu dzisiaj chrześcijan stało się rutyniarzami. Wiemy, czym jest rutyna. Przyzwyczaili się do swojej wiary. Przyzwyczaili się do swoich różnych praktyk, obyczajów. Wiara im spowszedniała, Chrystus im spowszedniał, Kościół im spowszedniał. Co to znaczy? Że Boże Narodzenie dokonuje się obok. Że gdzieś tam się Chrystus rodzi, a mnie to nie interesuje. Boże Narodzenie ma narodzić się w nas, a przez Jezusa Chrystusa, który przychodzi, my mamy narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo! To jest to wyzwanie, przed którym dzisiaj stajemy. Bo inaczej, gdy nie narodzimy się na nowo, nasze przychodzenie nie ma sensu, bo nic się w życiu nie zmieni. W czwartek wrócimy do pracy, będzie czwartek, piątek, chyba że ktoś sobie wziął urlop, to będzie miał jeszcze do nowego roku, ale później przychodzi, po poniedzieli przychodzi poniedziałek, wtorek, środa. I co? I trzeba żyć, ale jak żyć? Czy tak samo jak przed celebracją Bożego Narodzenia? To co ten fakt zmienił w moim życiu? Czy jesteśmy ciągle nowi? Czy jesteśmy ciągle świeży? Czy dobra nowina to jest dobra nowina do mnie, czy w ogóle tak sobie dobra nowina się rozchodzi? Bo my nieraz myślimy, że to słowo jest adresowane do sąsiadki, która jest taka i owaka, a może do męża? Odnieśmy to Boże Słowo do siebie dzisiaj. Jesteśmy jasne, jesteśmy pokoleniem, które jest pokoleniem zanurzonym w kulturę audiowizualną, w kulturę telewizji, internetu, przed którym wielu spędza wiele godzin i tam nieustannie, gdybyśmy przeprowadzili taką poważną analizę treści, które do nas dochodzą, to zobaczylibyśmy, że przez różnego rodzaju filmy, seriale, jakieś programy rozrywkowe, publicystyczne, cokolwiek, dochodzi do nas katecheza, świat też katechizuje, dochodzi do nas katecheza, która jest w zasadzie przeciwna objawieniu Bożemu. Nie ma 10 minut, żeby nie złamali na jakimś filmie 10 przykazań Bożych. 10 minut nie minie. Albo jadą na kościół, na pasterzy kościoła, tak, że iskry lecą. Bracia, siostry, przychodzicie tutaj, bo kościół jest waszym domem. Mam nadzieję, że kościół jest waszym domem. Że czujecie się tutaj jak w domu. I kiedy niszczą wasz dom myślą, słowem, uczynkiem, zaniedbaniem, to my nie możemy się z tego cieszyć. Nie możemy mieć bracia i siostry w ręku pilota, gdy niszczą nasz dom, i śmiać się z tego, i cieszyć się, i powielać prawdę i nieprawdę o domu. Albo jeszcze przy dzieciach się śmiać. Kochani, to co możecie przekazać swoim dzieciom, jest rok wiary. Weszliśmy w rok wiary. To co możecie przekazać swoim dzieciom, swoim najbliższym, najcenniejszego, to jest wiara. To jest wiara. Nie macie nic cenniejszego. Gdy oni patrzą na was, gdy patrzymy na siebie nawzajem, jak katechizujemy? Czy to jest ta antropologia, którą daje nam świat? Antropologia, czyli nauka o człowieku? Co dzisiaj podpowiada nam świat? Świat przedefiniowuje wszystko. Już na poziomie języka. Płeć to nie jest kobieta i mężczyzna, tylko już mówi się o 5, a nawet 7 tak zwanych płciach społecznych. Mówią, że Pan Bóg nie stworzył Adama i Ewy, tylko Adama i Stefana. Naturę człowieka chcą zmieniać. Rodzinę przedefiniowują. Teraz trzeba dookreślać, jaka to jest rodzina. W głowie się poprzewracało. W głowie się poprzewracało. Boże Narodzenie też chcą przedefiniować. Mam nadzieję, bracia i siostry, że macie w domach choinkę, że zasiedliście do wieczerzy wigilijnej, że śpiewaliście kolędy, że przełamaliście się opłatkiem. Może macie w domu nawet szopkę jakąś małą betlejemską. Może figurkę Dzieciątka Jezus macie, może Świętą Rodzinę macie. A wiecie, co polskie przedstawicielstwo w Brukseli, jaką kartkę świąteczną wymyśliło i jaką wysyła w imieniu Polski? Jest biała kartka, bez jakichkolwiek napisów, a na środku co? No co powinno być z racji Bożego Narodzenia? Bożego Narodzenia. Koń na biegunach, bracia i siostry. Można się pobujać. koń na biegunach. Polska kartka wysyłana z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Gratulacje. Ciekawe, co będzie za rok. To jest bałagan i fałszerstwo i synkretyzm, który dzisiaj jest proponowany. I my jako chrześcijanie, jako Kościół, jako katolicy, my musimy mieć wiarę. A obok wiary, obok tego sentymentalizmu, obok serca jeszcze rozum. To też jest dar Boży. Rozum to jest dar Boży, który otrzymaliśmy i róbmy z niego użytek. I przestańmy się jako katolicy bać, bo zaszczepiono w nas pewien kompleks, że katolik to jest jakiś niedorajda życiowy, że katolik to jest jakaś ciapa, że on ciągle musi siedzieć pod stołem, z wszystkiego się tłumaczyć, że żyje po Bożemu, to dzisiaj musi się tłumaczyć. Krzyża ma się wstydzić, bo to nie wypada, bo to coś tam. Niech się tłumaczą ci, którzy działają destrukcyjnie na świat, którzy kłamią, którzy niszczą. Niech się ci tłumaczą i niech się nawracają. Wszyscy jesteśmy zachęceni do tego, żeby się nawracać. Wszyscy. Bo każdy z nas jest grzesznikiem, bez wyjątku. Ale chrześcijanin to jest ktoś najbardziej realny w świecie. Wiecie dlaczego? Bo Chrystus jest realny. Bo to nie jest figurka. Bo to nie jest lizak, który można sobie polizać i zobaczyć, jak słodki jest Pan. To jest ktoś najbardziej realny w świecie, bo partie przeminą, państwa przeminą, świat przeminie, wszystko przeminie, a Chrystus nie przeminie. I kto jest realny? Kto jest wieczny? Komu warto zaufać? Dlatego katolik to jest ktoś, kto jest twardo chodzi po ziemi, jest najbardziej realny w świecie. Jeszcze jeden powód, dla którego mówię, że katolik jest kimś realnym. Nie dajcie sobie wbijać kompleksów. Wiecie dlaczego wielu z was przystąpiło do spowiedzi świętej, do sakramentu pokuty i pojednania? Kochani, żeby powiedzieć, uderzyć się w piersi bez tłumaczenia i powiedzieć moja wina, moja bardzo wielka wina. Powiedzieć to uczciwie, szczerze i wyznać to, jaki jestem. To trzeba mieć odwagę. To trzeba stanąć w prawdzie o sobie. To nie jest łatwe. Ale tu się zaczyna nasze nawrócenie. Gdy zobaczymy, jacy jesteśmy, i staniemy przed Bogiem i powiemy: Boże, widzisz, jaki jestem. Jestem Twoim nieprzyjacielem, bo grzeszę, ale Ty mnie miłujesz i Ty mi dajesz przebaczenie i ja z grzechu chcę wracać do Ciebie. To jest ktoś najbardziej realny i odważny. Świat, który mówi, że on jest odważny, a katolik to jest taki niedorajda życiowy, znowu wsącza nam katechezę kłamstwa. Bo świat mydli sobie oczy. Zobaczcie, jak wszyscy się pudrują, wybielają. Och, ach, jacy są piękni i tak dalej. Świat mydli sobie oczy. Świat poklepuje się po plecach. Mówi, bądźmy tolerancyjni. Nie mówmy tym, którzy błądzą, że błądzą. Wtedy wykażemy miłość do nich. Jaka miłość? Jaka miłość? Są jeszcze grzechy cudze, bracia i siostry. Na zło nie reagować. To znaczy pozwolić, by ten ktoś, wpadłszy w bagno, po prostu w nim utonął. To jest właśnie tych, którzy zło czynią, nie upominać. Jakaś fałszywie pojmowana tolerancja. Gdyby Bóg był tolerancją, a nie miłością, to by nie reagował. To by powiedział: wszystko mi jedno. Róbcie sobie, co chcecie, mi wszystko jedno. Ja toleruję Cię, człowieku, w Twoich grzechach, taki, jaki jesteś. I mnie to nie obchodzi, czy Ty tak postępujesz, czy inaczej, bo to jest tolerancja. A Bóg jest miłością. Dlatego własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. I przyszedł Chrystus po to, żeby powiedzieć: wszystko, co jest poza mną, ta cała katecheza demona, to, co proponuje świat, to jest kłamstwo, nie wierzcie. Ta antropologia, gdzie mówi się o wielu płciach, o rodzinie, która nie jest rodziną i tak dalej, to jest kłamstwo, nie wierzcie. Przyszedłem odnowić w was prawdę, bo ja jestem prawdą. To mówi Chrystus dzisiaj do nas. A dzisiaj co się próbuje zrobić? Katolików próbuje się ululać, ukołysać, uśpić. Niech nie reagują, niech mają oczy zamknięte, niech wszystko będzie, wszystko wolno. No to nie jest wiara. No bardzo mi przykro, ale to nie jest wiara. Jeżeli spodziewaliście się dzisiaj może przy tej okazji właśnie takiego kazania, które ulula nas w tę świętą noc, piękną noc, i was rozczarowałem, to bardzo mi przykro. Ale o wiarę chodzi. To jest coś najcenniejszego. I wiecie, chodzi o to, żebyśmy stąd wyszli inni niż przyszliśmy po tej celebracji. Kiko Argüello, założyciel drogi neokatechumenalnej, w jednym z wywiadów mówi tak. Posłuchajcie dobrze. Jakiś czas temu zorganizowaliśmy w Nowym Jorku spotkanie biskupów poświęcone problemom budzącym zaniepokojenie. Jeden z biskupów australijskich opowiedział mi zdarzenie, które potwierdza to, o czym mówimy. Biskup ten był przekonany, że trzeba coś robić, aby przeciwdziałać temu dominującemu sposobowi myślenia. Postanowił więc zorganizować w telewizji program przeciw legalizacji eutanazji. Wiemy, czym jest eutanazja. Zebrał ludzi świeckich zaangażowanych z diecezji, aby zobaczyć, w jaki sposób można by odpowiedzieć na kampanię prowadzoną w środkach przekazu na ten temat. Ze zdziwieniem zorientował się, mówi dalej Kiko, że jego zaangażowani katolicy, zaangażowani, to podkreślam, opowiadali się za eutanazją. Wszyscy myśleli to samo, co telewizja. Gdzie istnieje możliwość słuchania katechezy, otrzymania formacji, która mogłaby przeciwstawić się tej kulturze? Jeżeli nie rozpoczniemy poważnego wychowania w wierze, będziemy w końcu w sposób nieunikniony myśleć w sposób narzucony nam przez środki społecznego przekazu. Tylko dojrzała wiara może dziś odpowiedzieć na sekularyzację, jaka nas otacza. Zobaczmy, co się dzieje. Będziemy śpiewać, gdy śliczna panna syna kołysała. Śliczna panna. I w tę śliczną pannę 2 tygodnie temu ktoś na Jasnej Górze walnął żarówkami z farbą czarną. Szyba pancerna uratowała śliczną pannę. Taka kultura. I czy my, bracia i siostry, jakieś wynagrodzenie Bogu zrobiliśmy za ten akt profanacji? Śliczną pannę nam chcieli sprofanować. A później ktoś mówi, że ten Bohomas z Jasnej Góry. Jak my możemy w ogóle tego słuchać? Jak możemy na to nie reagować? To nie wszystko. Przed Wigilią, dzisiaj jest Wigilia, przed Wigilią w Czeladzi, w diecezji sosnowieckiej, włamano się do kaplicy szpitalnej, sprofanowano Najświętszy Sakrament i wykradziono naczynie z tabernakulum. To się dzieje. I chcę powiedzieć jedno. Że to nie są żarty. Że to nie są żarty. Że każde targnięcie się na Boga oznacza upadek człowieka. To już było w raju. I historia się powtarza. Gdy Adam i Ewa targnęli się na Boga, na Jego nauczanie, na przykazanie, na Jego miłość, upadli. I wylądowali w krzakach. I to się zawsze tak kończy. Nie myślmy, że w naszym przypadku będzie inaczej. To się zawsze tak kończy. Kto nie ma szacunku dla Boga, nie uszanuje żadnej innej wartości, choćby miał usta pełne wartości. Tolerancji, szacunku, słyszymy takich. Kto nie szanuje Boga, nie uszanuje żadnej wartości. A Benedykt XVI, wielki papież naszych czasów, mówi tak. Kiedy negujesz Boga, negujesz godność człowieka. Kto broni Boga, broni człowieka. Kto broni Boga, broni człowieka. Stawajmy, bracia i siostry, w obronie wiary. Najpierw w nas. Brońmy wiary w nas, bo to jest nasz skarb. Naczynie, które dał nam Pan. Zostaliśmy poczęci do wiary w Chrzcie Świętym, ale mamy narodzić się na nowo. To jest Boże Narodzenie. Kolędy śpiewajmy. Patrzmy na Nowonarodzonego i uczmy się od Niego rodzić na nowo. Niech On rodzi się w nas. Stawajmy w obronie wiary w nas. Stawajmy w obronie wiary waszych dzieci. Wszystko przeminie. Wszystko. Ale to dziecko, które nauczy się wiary, patrząc na swoich rodziców, na swoich dziadków, na nas, kapłanów. Ono będzie chodziło realnie po ziemi i będzie na fakty swojego życia dawało realną Bożą odpowiedź. I nie strzeli sobie w głowę przy pierwszym lepszym rozczarowaniu. Bo to mu podpowie świat, że to jest rozwiązanie najlepsze, najprostsze. Nie wejdzie w narkotyki. Bo to mu podpowie świat, że to mu rozwiąże wszystko. Nie będzie spał na prawo i lewo z każdym. Bo trzeba się wyżyć, wyszumieć. I zniszczyć sobie życie. I zniszczyć sobie życie. Życie tu na ziemi i w wieczności. Bo nie wiadomo, czy będzie miał siłę powstać z tego upadku, w który wpadł, ponieważ żyje w takim świecie, jaki przygotowali mu dorośli, czyli my. Nie patrzmy krzywo na młodzież. Młodzież żyje w takim świecie, jaki przygotowują im dorośli, czyli my. I nie bójmy się. Bo Bóg jest i działa w swoim Kościele. Duch Święty, ten krwiobieg Kościoła, krwiobieg świata, każdego z nas na nowo oczyszcza. Nadaje tej krwi nowej mocy, nowej świeżości. Może trzeba zrobić transfuzję, tak, bo może mamy krew zepsutą, tą krew chrześcijańską, Bożą krew. Może trucizna już w nas weszła bardzo. Ale Duch Święty dzisiaj, gdy Jezus narodził się, począł się z Ducha Świętego, On także może dać nam nowe życie. Może spowodować, że ta krew zacznie buzować, że ona aż wytryśnie i staniemy się nowym stworzeniem. O to się dzisiaj, bracia i siostry, modlimy. O to się modlimy. O to, żebyśmy wiarę mieli. Żebyśmy wiarę ocalili i żebyśmy z wiarą szli przez wszystkie fakty naszego życia. Wiecie, gdyby pierwsi chrześcijanie zgadzali się na to, co im proponuje świat, a świat im proponował, bo była taka praktyka, wrzuć trochę kadzidła do kadzielnicy, a Boga się nie wypieraj. Czyli Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Stań w rozkroku. Służ Bogu i mamonie. To podpowiadał świat i dzisiaj też podpowiada, bo tu się nic nie zmienia. W Piśmie Świętym zawarta jest historia naszego życia, każdego z nas. I to nie jest bajka, bo jak przeczytacie 12 rozdział Apokalipsy świętego Jana, tam też jest o Bożym Narodzeniu. I tam jest mowa o walce, która się dokonuje. To jest arcypoważna sprawa i nie możemy tego przespać. Nie możemy dać się, jak powiedziałem, ululać. Ululani katolicy. Uśpieni katolicy. Nie możemy, bracia. Bo przegramy swoje życie i zobaczymy, tak jak Adwent minął, tak i święta miną i życie nam minie i za kilkadziesiąt lat staniemy i zobaczymy, że jesteśmy bankrutami. Że jesteśmy bankrutami. Że nie mamy nic. Bo nic z sobą nie weźmiemy poza miłością i wiarą, którą mamy, a która stanie się pewnością i wiedzą, gdy staniemy przed Nim, przed naszym Panem. To jest nasz skarb, którego chronimy, który brońmy, choć to jedna już ostatnia myśl. 180 lat temu poeta Zygmunt Krasicki napisał tak. Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watahy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili. Patrzmy na rzeczywistość. Patrzmy. I nie obrażajmy się, że tak jest. Zmierzmy się z tą rzeczywistością. To znaczy, zadajmy sobie pytanie, gdzie w tej rzeczywistości, która jest realna, nie zamykajmy na nią oczu, nie mówmy, że tego nie ma. Gdzie ja jestem i co ja robię? Bo wiecie, bierność dobrych rozzuchwala złych. I to widzimy. Bierność dobrych rozzuchwala złych. Nie wystarczy być dobrym. Trzeba jeszcze mieć odwagę. Odwagę. Bo inaczej będę takim ululanym katolikiem, któremu wszystko jedno. Który będzie letni i który w swoim życiu, w swoim bagienku będzie trwał, jak trwa do tej pory. Jedno wam muszę powiedzieć, przestrzec was, żebyśmy powiedzieli sobie tutaj całą prawdę. Jeżeli opowiecie się za Jezusem i za wiarą prawdziwą przestaniecie być letni, to natychmiast pojawią się obok was wrogowie. Będziecie mieli wrogów. Będziecie mieli nieprzyjaciół. Bo taka jest natura tego, który idzie za Chrystusem. On też, wobec Niego też byli różni. Jedni szli za Nim, inni Go zabili. Jeżeli przestaniemy być letni, staniemy się gorący, natychmiast pojawią się wokół nas wrogowie. Jeżeli chcecie, żeby was nikt nie tykał, jeżeli chcecie sobie przejść przez życie jako letni, jako ci, którzy jedno będą mówić, drugie robić, to przejdźcie. Bardzo proszę. Nikt was nie będzie tykał. Ale spotkacie się z Jezusem i będzie głupio. I będzie bardzo głupio, bo On życie swoje za nas oddał. A co my? Gdyby Bóg był miłością niepraktykującą, Jezus by do nas nie przyszedł. Nie dajmy sobie wmówić, że są wierzący niepraktykujący. Nie ma. Po prostu takich nie ma. Bo jakby Bóg był miłością niepraktykującą, to by powiedział sobie z nieba: ja cię kocham, człowieku. Ale co? Co mnie to obchodzi? Jakie ja ci będę dawał dowody mojej miłości? Żyj sobie jak chcesz, ale ja cię kocham. Psu na budę taka miłość. Miłość praktykująca, to jest nasz Bóg. Chwała Jezusowi. Amen.